słuchasz Weszło FM.
Kamil Gapiński, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na kolejną rozmowę Radia Weszło FM. Jesteśmy w Trójmieście, jesteśmy w Gdyni, jesteśmy w hotelu nadmorskim, za oknem gdzieś tam nam się mieni morze. Może nie jest to najpiękniejszy widok na świecie, ponieważ trochę szaro i buro, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. I tutaj pytam o potwierdzenie naszego gościa.
Zdecydowanie. Gdynia, piękne miejsce, urokliwe, zapraszamy serdecznie.
A naszym gościem, jeden z najlepszych polskich koszykarzy XXI wieku, choć w XX trochę zdążył się nagrać, czyli Filip Dylewicz. Natomiast nie będziemy rozmawiać na samym początku o koszykówce. Ja chciałem się zapytać o taką rzecz. Jak to jest, że na 5 osób, które zapytałem o Filipa Dylewicza i o to, o czym z nim rozmawiać, 5 powiedziało mi o motoryzacji, nie o koszykówce. Powiem Ci, że byłem drugim razem byłem zdziwiony, za piątym już byłem ciekawy, o co chodzi, dlaczego nie koszykówka, tylko motoryzacja.
No bo pytali o pasję pewnie, a nie o to, co robimy. Natomiast po części na pewno koszykówka musi być moją pasją, ale rzeczywiście motoryzacja jest numerem jeden i każdą wolną chwilę, którą posiadam, staram się poświęcić temu, żeby zainteresować się jakimś nowym modelem albo tym, co wyszło ciekawego na rynku. Także no tak już to wyszło. No, zaszczepił to Kordian Korytek kupę lat temu, kiedy przyjechał M5, pamiętam, we Wrocławiu. Byłem jeszcze młodym, perspektywicznym graczem i gdzieś tam zalążek tej pasji się tam tlił, ale nie było to nic wielkiego. Ale po pierwszej przejazdce i po kilku konwersacjach stwierdziłem, że to jest to, co mnie kręci, i oprócz sportu i koszykówki, a zresztą dlaczego? Nie zgodzę się z tym, że na 5 osób 5 powiedziało, że motoryzacja.
No tak. A pytałem samych dziennikarzy koszykarskich.
Oni ze mną nie rozmawiają. No. Mhm. Także nie, ale tak na poważnie to rzeczywiście koszykówka jest moją pracą, ale pasją taką prawdziwą, szczerą i najbliższą mojemu sercu są 4 kółka. Mhm.
Jeszcze chyba też Michał Chlebowicki, jak się nie mylę, był jedną z tych osób, która ci tę pasję zaszczepiła.
No Michał Chlebowicki to chyba taki numer jeden, ponieważ miałem przyjemność z nim grać w Trefu Sopot, kiedy przychodziłem jako 17-latek bodajże w 97 roku i Michał wtedy już miał status naprawdę gracza wysokich lotów i to, że jego poziom był sportowy tak wysoki, pozwalało mu na to, że przyjeżdżał fajnymi samochodami. Pamiętam, że miał Mondeo, to był rok 98, V6, już pamiętam na błotniku ten znaczek, jak mnie przewiózł tym 2,5-litrowym motorem, to już mówię ojojoj, bo wtedy było oczywiście początki w motoryzacji w Polsce i każdy taki samochód to był mega wynalazek. Później policja jeździła takimi z kamerami w środku i tak to się zaczęło. Także później przyjechał Alfa Romeo, sobie kupił 156 z wielkim takim spoilerem z tyłu. Pomagałem mu go wypchnąć kiedyś ze śniegu, byłem bardzo, bardzo dumny z tego.
Jakie ty masz ulubione auta? To w ogóle jest tak, że można przy byciu takim pasjonatem motoryzacji jakąś jedną kategorię aut uznać za ulubione, czy to jest tak, że masz naprawdę bardzo szeroki wachlarz?
Ja bardziej performance i bardziej kręcą mnie samochody, które powodują przy przebicie serca i kiedy się wysiada i momentami masz spocone ręce, ponieważ lampka trakcji podpowiada, że gdzieś tam się to uratowało, prawda? Także nie byłem nigdy fanem jakichś limuzyn, wielkich takich krążowników, szos. Byłem zawsze, lubię małe auta, zwinne, szybkie, mocne i w tym kierunku bardziej, ale generalnie interesuję się każdym rodzajem motoryzacji, jeżeli chodzi o samochody osobowe, bo oczywiście motoryzacja to jest pojęcie względne, natomiast samochody sportowe.
A jak ty się w takie mieściłeś w swojej karierze? Bo jednak rozmawiamy, przypomnę Państwu, z koszykarzem, który ma ponad 2 metry wzrostu.
No, to jest kwestia drugorzędna, uważam. Myślę, że najważniejsze było to, żeby gdzieś tam ta adrenalina się wydzielała i żeby było czuć to coś, prawda? I
wygoda nie przeszkadzała.
Wygoda nie była absolutnie żadnym priorytetem. Wygoda jest gdzieś tam na trzecim miejscu. Natomiast nawet przy moim wzroście, gdzie mam 2 metry, 2 centymetry, czyli to nie jest to jakoś mega dużo, uważam. Także jest to, myślę, że w widełkach takiej normalności w cudzysłowie się jeszcze mieszczę i nie jestem Adamem Łapetą, który ma 2,17 i waży 130 kg. To dla niego jest to duży problem. Natomiast dla mnie, no nikt za mną nie siada na pewno, ale też nikt nie chce siadać za mną w samochodzie, bo to nic przyjemnego siedzieć na miejscu pasażera w sportowym samochodzie na pewno.
A czy jesteś takim typem kierowcy, który gdy stoi na czerwonym i podjedzie ktoś z boku i zacznie tak robić wum, 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 to wciska gaz i walczy, czy jednak odpuszczasz?
Moja wiedza jest na tyle duża w motoryzacji, że patrząc na przez szybę mojego samochodu czy kogokolwiek innego, to nawet poprzez warczenie, dodawanie gazu jakiegoś tam człowieka nie jest w stanie mnie sprowokować, ponieważ jestem w stanie ocenić, czy jest sens, żeby używać tego prawego pedału, czy nie, prawda? I kiedyś miałem fajne Audi RS6, które tam sobie przerobiłem na 800 koni i miałem 3,5 sekundy do 100 na godzinę i kiedyś właśnie na światłach stanął taki pan Cayenne MS, więc generalnie na pierwszych światłach ruszyliśmy wspólnie, no to na drugich już patrzył w drugą stronę, prawda? Więc to było takie zabawne, no ale tak, rzeczywiście, no ale nie jestem też jakimś wariatem drogowym, absolutnie. Zawsze mój przyjaciel, który też jest takim maniakiem ciekawych samochodów, ale oczywiście jest gdzieś tam półkę wyżej, więc pozwala sobie na jeżdżenie jeszcze lepszymi wynalazkami. Uświadomiłem mu też ciekawą rzecz, że w takich sportowych autach to najważniejsze są pierwsze 3 biegi, tam reszta, czy to jedzie 200, czy 300, to już myślę, że to nie jest przyjemność zjazdy. Przyjemność zjazdy jest taka, kiedy można właśnie użyć 2-3 wyprzedzania, gdzieś tam się wkleić, wmontować, spróbować kogoś wyprzedzić.
A najoryginalniejsze auto, którym jeździłeś?
No Alfa Romeo na pewno pierwsze w życiu, które kupiłem od trenera Konieckiego. Koniec końców okazało się, że to były 2 Alfa Romeo, ale wtedy to myślałem, że miał fajne takie welurowe fotele z wielkim takim telefonem, pamiętam, na kablu, także czułem się jak pani władca. No ale jak to włoska technologia, no nie wiedziałem nawet, że jest taka możliwość, żeby na przykład klocki hamulcowe wypadły z zacisku i hamowałem ze stówy samym tłoczkiem hamulcowym, także były ciekawe przeżycia. Natomiast miałem też jedną stuczkę z tym samochodem, ale dojechałem na przykład bez chłodnicy w 2 kilometry i to auto działało, także miałem kilka fajnych samochodów i bardzo się cieszę z tego, że moja praca pozwoliła mi na to, że mogłem spełniać swoje marzenia motoryzacyjne i na pewno cieszę się też, że swoim talentem, może pracą, też szczęściem, bo nie oszukujmy się, w życiu sportowca potrzebujemy bardzo, bardzo dużo szczęścia, żeby gdzieś tam znaleźć miejsce, w którym się z reguły znajdujemy, albo się też nie udaje i się nie znajdujemy. I no miałem kilka fajnych samochodów.
A ile najwięcej na spontanie tak wydałeś? Jak byłeś młodym chłopakiem, zobaczyłeś jakiś samochód, zaświeciły ci się oczy, wydałeś, a teraz z perspektywy gracza 38-letniego myślisz sobie, ja cię kręcę, Filip, co ja wtedy miałem w głowie?
To nie chodzi o to, ile wydałem na samochód. Kwestią było zawsze takie, kiedyś sobie kupiłem quada i moja żona się ze mnie śmiała, bo akurat wtedy byliśmy chyba we Włoszech i sobie postanowiłem, że sobie kupię quada drogą internetową, no ale że ja jestem maniakiem właśnie motoryzacji i różnego rodzaju przeróbek takich na jakimś tam w miarę w sensownym poziomie, więc żona się śmiała, że drugi quad przyszedł w częściach, także sam zakup nie jest problemem. Problemem u mnie jest to, że później moje pomysły przekładają się na to, że drugi samochód tak naprawdę, albo nawet jeszcze więcej środków muszę przeznaczyć na to, żeby go w cudzysłowie ulepszyć, bo niestety nie zawsze wychodziło to na dobre.
A ty lubisz się bawić w grzebanie przy autach? Lubisz właśnie te wszystkie kwestie, które są jakby na co dzień przypisane mechanikom, czy zupełnie nie?
Bardzo lubię jestem, zawsze się interesuję tym, jak to działa, co może się zepsuć, co można ulepszyć, co trzeba ulepszyć, żeby auto było lepsze i na pewno bym sobie poradził z kilkoma kwestiami, ponieważ jak już powiedziałem, pasja to nie jest tylko moja, że jakieś auto nabyć, ale zawsze się zastanawiam, jak to działa, w jaki sposób, jak to naprawić, także wszystkie auta, które zawsze miałem, sam w sobie czyściłem, nigdy nie zlecam tego żadnym firmom, żadnym studiom, żadnym innym miejscom, tylko zawsze mam 2 torby takie Spaldinga, wielkie chemii i sobie siedzę w garażu i sobie dłubię, także no lubię.
A chodzi po głowie myśl na przykład o tym, żeby otworzyć własny warsztat, czy bez przesady?
Może warsztat nie, bo akurat moja wiedza nie jest na tyle duża, żeby pozwolić na to, że ktoś przyjedzie i powie, że problem jest taki, że coś mu puka w silniku i ja będę w stanie to zweryfikować. Natomiast zawsze mnie kręciło to, żeby gdzieś tam pośredniczyć w zakupie może samochodu, bo to się wiąże z tym, że będę miał też szansę nimi troszeczkę pojeździć, użytkować. Także może w tym kierunku bardziej bym poszedł, żeby uruchomić sprzedaż samochodów, ale jakichś wyjątkowych. Na pewno nie chciałbym, żeby to był, nie wiem, Fiat Uno, Fiat Stilo, Seat Ibiza, albo ale Ibiza w kuprze na przykład jest już fajna. Natomiast wolałbym jakieś takie rodzynki, których nie ma. Szczególnie teraz zacząłem się takimi youngtimerami interesować, troszeczkę starszymi samochodami, których już nie ma, na które można sobie pozwolić w miarę rozsądnych pieniądzach, także w tym kierunku już się tam skierowałem.
Rozmawiamy właściwie, proszę Państwa, kilkadziesiąt godzin po tym, jak ogłoszono, że Robert Kubica wraca do Formuły 1. Czy z Twojej perspektywy to jest wielka rzecz, czy Ty, nie wiem, jarałeś się tym na maksa, czy też akurat F1 to nie jest ten sport, który Cię nakręca?
Akurat F1 nie jest sportem, który mnie nakręca, natomiast bardzo się cieszę, że Robert pokazał, że mimo olbrzymiej tragedii, która go spotkała parę lat temu, dążył do tego, szczególnie cenię to, że robił to po cichu, prawda, że nie było wielkich dzwonów spektakularnych, jakichś tam konferencji i krzyczenia dookoła, że tak, tak, odgrażania się, że wrócę, natomiast na pewno F1 rządzi się troszeczkę innymi prawami, prawda? Bez dużego sponsora nie byłoby na pewno Roberta w F1. Z drugiej strony bez jego umiejętności również by go nie było. Także to wszystko jest połączone, ale akurat jeżeli chodzi o Formułę 1, uważam, że za dużo technologia ma wpływ na to, czy ktoś wygrywa, czy ktoś przegrywa, prawda? Bolid jest chyba ważniejszy od kierowcy, ponieważ uważam, że poziom sportowy tych wszystkich ludzi, którzy tam trafiają, którzy na pewno są wyjątkowymi kierowcami, to jest absolutna elita, jeżeli chodzi o rajdy i wyścigi. No ale jednak ci panowie w białych kitlach, którzy siedzą nad tymi tablicami kreślarskimi, którzy zastanawiają się, co zrobić, żeby urwać te dziesiątne sekundy w każdym bolidzie, to mają za duży wpływ na to, kto zostanie mistrzem świata, kto nie.
Czyli bardziej Jakub Przygoński rajd Dakar, czy WRC po prostu?
Bardziej WRC chyba. Myślę, że wjazda lasem 120 na godzinę, to myślę, że to jest coś wielkiego, prawda? I nawet jak tam przejdziemy się spacerem po szutrowej drodze w lesie, czy gdzieś i później sobie uświadomimy, że ktoś tędy jedzie 100 na godzinę bokiem, to robi wrażenie i to na pewno dużo przyjemniej ogląda mi się w WRC niż F1. F1 jest w cudzysłowie nudne, no bo tam generalnie rzadko co się dzieje, tylko na pitstopach może coś tam się wydarzyć, tak to z reguły cały wyścig jest dosyć monotonny, a w WRC no jeden błąd, jeden kamień, ten jednak już się wszystko do góry nogami obraca.
Ja pytam o te rajdy także dlatego, proszę Państwa, bo w jednym z wywiadów z Filipem wyczytałem, że to jest jakieś takie marzenie, żeby w amatorskim rajdzie wziąć udział. No i ciekaw jestem, czy podtrzymujesz to marzenie i co na to Twoja wybranka serca, gdy mąż opowiada w wywiadach o tego typu marzeniach.
Jak już powiedziałem, motoryzacja to jest wielka moja pasja i też wiele czasu spędzam na go-kartach, jeżdżę dużo na go-kartach i sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Na pewno możliwość uczestniczenia w takim nawet amatorskim rajdzie w samochodzie profesjonalnie przygotowanym do tego typu imprezy było coś wyjątkowym i taką odskocznią może od codzienności, natomiast jak na razie mój kontrakt sportowy absolutnie to wyklucza, tak samo jak już wcześniejszy kład, który drugi w częściach również musiał zostać sprzedany, no bo jednak jest to troszeczkę za niebezpieczna przygoda, szczególnie dla mnie i dla mojego zdrowia, więc postanowiłem się go pozbyć, ale no, miło by mi było, jakbym miał taką opcję, taką szansę. Ale jeżeli chodzi o żonę, no to żona kiedyś na moje urodziny wykupiła mi taki voucher do jazdy takim diabłem w cudzysłowie, więc myślę, że ona rozumie i wie, że nie może dużo działać.
A jesteś fanem Clarksona, czy nie? Pytam, bo jednak wiele osób uwielbia tego Brytyjczyka, jego poczucie humoru, sposób prowadzenia programów, ale też na przykład te książki, które z tego co wiem pośród fanów motoryzacji, bo akurat mój szwagier jest wielkim fanem motoryzacji, cieszą się dużą atencją.
Nie śledziłem, nie czytałem, nie, ciężko mi powiedzieć, natomiast sam program, sama koncepcja była bardzo fajna i cieszę się, że takie coś miałem oglądać, natomiast Clarkson to chyba osobowość i myślę, że to jest chyba najważniejsze to w tym, czy jest lubiany, czy nie jest lubiany, na pewno miał pracę marzeń, ma pracę marzeń. Ja też w sumie mam pracę marzeń.
Do koszykówki zaraz dojdziemy, a zastanawiam się, czy ta miłość do samochodów to na przykład przekłada się też na jednoślady? To jest tak, że jak widzisz motocykl, to też ci mocniej bije serce, czy już zupełnie nie?
Nie, raczej nie. Bardziej jednak cztery kółka w motocykle. Jeździłem kiedyś na kadecie mojego brata, który dostał go na pierwszą komunię świętą, pamiętam. Miałem wtedy, szczerze, miałem lat, myślę, 7. Notabene zniszczyłem mu silnik, bo nie wiedziałem, że w tego typu jednostkach trzeba mieszać olej z paliwem, bo tam nie było osobnego smarowania, więc tak naprawdę zatarłem silnik, ale jako 7-latek już w cudzysłowie upalałem komara.
Przejdźmy na chwilę już teraz do koszykówki. Co mnie zainteresowało, patrząc na Twoją najświeższą historię, to, że Twoim trenerem warcie jest obecnie Przemysław Frasunkiewicz i interesuje mnie to, bo zawsze też pytałem o to piłkarzy, którzy szybko kończyli karierę i przejmowali drużyny. Jak tobie się pracuje z gościem, który jest twoim, no nie wiem, nawet może przyjacielem, albo przynajmniej bardzo dobrym kumplem?
Myślę, że na dzień dzisiejszy nasze relacje są zupełnie inne, prawda? On jest moim szefem, ja jestem pracownikiem klubu, zespołu i nasze relacje na pewno podczas treningów, podczas wyjazdów muszą być stricte zawodowe i na pewno nie ma tam miejsca na to, żeby gdzieś tam te relacje przyjacielskie, koleżeńskie przelewać i pokazywać przed całą grupą, całą drużyną. Na pewno by to nie wyglądało dobrze i ja jestem tego świadomy i trener jest tego świadomy, także gdzieś tam sobie pożartujemy oczywiście gdzieś z boku i na pewno takie rzeczy się zdarzają, ale dla mnie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Bardzo się cieszę, że mogę być w drużynie prowadzonej przez Przemka, ponieważ jest to... Dla mnie osobiście jest to taka nowa generacja trenera, których brakowało w Polsce, ponieważ gdzieś tam ta koszykówka gdzieś tam się zatraciła w naszym kraju, gdzieś tam straciliśmy to, nie ma talentów w Polsce, może tak. O, kiedyś usłyszałem takie przykre stwierdzenie z jednego z polskich trenerów kupę lat temu. Oczywiście, że w Polsce nie ma talentu. Tak się zastanawiałem w 40-milionowym kraju blisko, jak to jest możliwe, że nie ma talentów, prawda? Czyli problem tkwi gdzieś głębiej. No i wydaje mi się, że problem tkwi w szkoleniu, w młodzieży, w szkoleniu, przelewaniu tego na młodzież wiedzy. Ty, a trener, a Francy, Przemek. A Przemek jest gościem, który skończył grać w koszykówkę, dostał szansę olbrzymią, wykorzystał ją, a do tego sprawdza się jako szkoleniowiec, ponieważ podoba mi się jego podejście, jego wizja, jego wizja, jak powinien wyglądać profesjonalny zespół. Mhm.
Czy trener Frasunkiewicz już cię opierdzielił, czy też nie miało to jeszcze miejsca?
No jasne, że mnie opierdzielił, no to jest nieuniknione niestety. I
za co?
Za co? Za błędy na boisku, prawda? I to też jest fajne, że mimo tego, że jest o rok tylko starszy ode mnie, że wydawać by się mogło, że nasze relacje powinny być gdzieś tam wyluzowane i jakieś swobodne, to tak nie jest. Każdy jest traktowany tak samo i ja jestem też w pełni świadomy, że popełniam błędy i za te błędy powinienem odpowiadać i nie przeszkadza mi to, że przed całym zespołem zostałem tam zbesztany trochę. Koledzy się śmiali z tego później, że powiedzieli, o jak to jest możliwe.
A jednak,
zdarza się.
Z tego co też wiem, on chciał mieć ciebie w drużynie, żebyś był takim trochę drogowskazem dla młodych chłopaków. No bo jednak fajnie mieć w szatni takiego gościa, który wiele widział, wiele przeżył, zagrał wiele poważnych meczów, nie wiem, choćby tam 8 czy 9 razy przeciwko FC Barcelonie. I taka osoba jest taką wartością, powiedziałbym, dodaną dla takich 20, 18, 21 latków.
No nie mi to oceniać, natomiast ja chcę pomóc drużynie, chcę pomóc kolegom, chcę pomóc trenerowi. Na pewno moim celem jest osiąganie sukcesów i to się nie zmieniło w przeciągu 20 lat, mimo tych wszystkich spotkań z Barceloną, mimo tych mistrzostw Polski, mimo tych wyróżnień dla najlepszego zawodnika. Gdzieś tam wewnątrz mnie tli się cały czas ten głód wygrywania i myślę, że dlatego też jestem, gdzie jestem. Mój poziom sportowy myślę, że jest całkiem przyzwoity, mimo tego, że miałem teraz troszeczkę poważniejszą kontuzję, to w zasadzie tylko 2 tygodnie odpoczywałem, później 4 tygodnie przygotowywałem się motorycznie do tego, żeby wejść do zespołu w pełni przygotowanym i powiem szczerze, że tak ciężko nie pracowałem od dawna, natomiast cała ta praca, kiedy było ciężko, kiedy naprawdę już miałem serdecznie dosyć nawet tego bulwaru, gdzie musiałem biegać w tom i z powrotem przez 1,5 godziny, wiedziałem, że to jest dla mnie, wiedziałem, że to jest z korzyścią, a do tego z każdym dniem czułem się lepiej i to jeszcze bardziej mnie to nakręcało.
Uh-huh. Zabawne jest to, że w Gdyni uznano, że twój wiek będzie atutem, a w Sopocie chyba uznano, że będzie przeszkodą, bym powiedział, że takiego dziadka już nie chcą w zespole.
Nie wiem, co było w Sopocie nie wiem, czy nawet cokolwiek warto powiedzieć na ten temat, natomiast stało się jak się stało. Ja mieszkam w Gdyni, jestem gdynianinem, także bliżej mam na halę i zamiast 20 minut dojazdu na Ergo Arenę zajmuje mi to 3 minuty, także chciałem być w drużynie, która mnie chce, chciałem być u trenera, który widzi mnie w swojej koncepcji, chciałem być u osoby, która nie patrzy na mnie przez pryzmat Filipa Dylewicza, którego się boimy i boimy się mu powiedzieć, że go nie chcemy, bo koncepcja moja jest inna, tylko chciałem być u kogoś, kto powie, Dylu, wiek jest wiekiem, ale ty... Przemek powiedział mi fajną rzecz, że to jak gram teraz, to grałem tak samo 10 lat temu, 15 lat temu, tak samo wyglądałem na boisku, tak samo moje predyspozycje fizyczne wyglądały 10 lat temu, jak wyglądałem teraz. I to było dla mnie ważne i to mnie nakręca do tego, żeby dać jeszcze więcej z siebie, żeby udowodnić, że mimo wieku mogę gdzieś tam wskoczyć jeszcze troszeczkę wyżej. Tak przed sezonem miałem tam taki ambitny plan, żeby w tym Eurocupie wreszcie się spełnić, bo czy jakby to była Euroliga, czy to były jakieś europejskie puchary, to zawsze mi brakowało tego czegoś, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie: Dylu, dałeś dzisiaj z siebie 100%, może być z siebie zadowolony, prawda? Może to źle zabrzmi, bo to ludzie sobie pomyślą: o, nie daję z siebie 100%, prawda? Ale jakby tak każdy z nas się zastanowił w swojej branży, czy dał zawsze z siebie maksimum, to myślę, że niewiele osób by powiedziało, że dałem maksimum, nie? I to jest sztuka, żeby właśnie umieć znaleźć sobie tą iskierkę, która spowoduje, że gdzieś tam skoczymy jeszcze poziom wyżej. Nie? To jest bardzo ważne. I to dostałem w Gdyni i to zamierzam zrealizować.
A spotkałeś się z jakimiś przejawami kibiców ekipy z Sopotu, takimi niemiłymi, czy też zupełnie nie?
Nie, ja moje relacje z ludźmi myślę, że są na tyle pozytywne i dobre, że nie wzbudziły raczej złych emocji. Bardziej to się chyba przelało na klub, na osoby, które zdecydowały o tym, że nie gram w Sopocie, a jestem tutaj. Także jak już powiedziałem, chcę swoją postawą i tym, co wnoszę do drużyny, zasłużyć na szacunek ludzi, którzy przychodzą na mecze i płacą za bilety, żeby nas oglądać.
Jedna z moich znajomych osób śmiała się, że ty byłeś takim bohaterem, w cudzysłowie, największego skandalu w drugiej połowie roku w Trójmieście tym transferem, a pierwszej połowy roku był Sławomir Peszko, który od nas z radia odebrał kiedyś pijany telefon po meczu Lechii Gdańsk i totalnie o pierwszej w nocy bełkotał, nie wiedząc, że rozmawia z dziennikarzem. I wokół tego była bardzo taka, powiedziałbym, gruba afera. To ty poprawiłeś w drugiej połowie, no już bez alkoholu, ale jednak zmieniając tak bardzo mocno otoczenie.
No tak, no porównując mnie do Sławomira Peszko, który o drugiej w nocy na bombie odbiera telefon, no to rzeczywiście czuję się wyróżniony. Natomiast to nie był mój wybór, to był wybór ludzi, którzy decydowali o tym, że jestem niepotrzebny w Sopocie, bo to tak musimy sobie powiedzieć chyba, Ciężko mi powiedzieć na ten temat, dlaczego nie mam mnie w Sopocie. Nie wiem, czy to była kwestia sportowa, nie wydaje mi się, ponieważ ze poprzedni sezon wcześniej miałem chyba najlepszy życiowo, rzucałem na 40% skuteczności za 3 punkty, miałem 6 zbiórek, miałem waloryzację na poziomie 15 punktów, także to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o koszykówkę. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę inne kwestie tam wpłynęły na to, że mnie nie ma w Sopocie, ale to już jest przeszłość. Sopot był, teraz jest Arka Gdynia i dla mnie najważniejsze jest to, żeby na piersi zawiesić złoty medal, bo też przed sezonem, zanim jeszcze trafiłem do Arki, kiedy rozmawiałem z Przemkiem na temat mojego ewentualnego przyjścia, kiedy powiedziałem mu, że zdecydowałem się na to, że będę grał w Gdyni, to powiedział, że mam szykować szyję na medal i to mi się spodobało bardzo, bo to obrazuje, że on jest pewny siebie. Ja lubię takich ludzi, którzy mówią wprost, prawda, bo każdy sobie powie: a, to jest na wyrost, prawda, jak to jest możliwe, pewny siebie, dlaczego on tak gada, bo tego, nie? To taka polska mentalność, no tak. Nie? Że jak to jest możliwe, że on mówi, no tak, bo ja realnie zdaję sobie sprawę z tego, że moja drużyna, w której jestem teraz, jest w stanie zdobyć złoty medal mistrzostw Polski.
A jak jest, jeżeli chodzi o kibiców Arki Gdynia? Bo ja dosłownie 2 dni temu spotkałem się z Damianem Zbozieniem, czyli prawym obrońcą Arki Gdynia drużyny piłkarskiej, i mówił, że grał w paru miejscach w Polsce, ale tutaj w Gdyni zdecydowanie są najfajniejsi kibice, że czują tą atmosferę na stadionie, która ich niesie, i że ten fajny klimat Trójmiasta przekłada się też na trybuny. Jak to jest, jeżeli chodzi o koszykówkę?
Z koszykówką jest troszeczkę gorzej, bo na pewno piłka nożna jest numerem jeden w Polsce, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, i gdzieś tam samo zainteresowanie ludzi czy chęci spacerowania na mecze całymi pełnymi rodzinami jest dużo większe niż koszykówki, prawda? I na pewno też nasze występy w europejskich pucharach obecnych, też wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że poziom sportowy europejskich pucharów jest zdecydowanie wyższy od tego, jaki mamy u nas w kraju, i te porażki, których niestety doświadczamy w tych meczach, powodują, że w oczach ludzi, którzy o tym nie mają pojęcia na temat koszykówki, jesteśmy cieniasami, że jak to jest możliwe, kto na to daje pieniądze, że to jest skandal.
Typowe polskie gadanie,
ale nie są w stanie przerobić tego, że w Eurocup, w którym obecnie gramy, jest bezpośrednim zapleczem Euroligi, czyli jakby się zastanowić, czy Legia Warszawa miałaby szansę z drużyną, która gra w pucharach ligi niższych niż Champions League, no nie oszukujmy się, no myślę, że nie wyszliby z połowy, prawda? I tak to wygląda i tak to trzeba zobrazować. Natomiast frekwencja mogłaby być większa, zaangażowanie mogłoby być większe na pewno, natomiast biorąc pod uwagę Trójmiasto, jak rozmawialiśmy wcześniej, mamy tyle dyscyplin sportu, mamy tak wspaniałe miejsce, mamy tyle ciekawych rzeczy do robienia tutaj w Trójmieście, że naprawdę ciężko jest
wygrać walkę
o to, o kibica. Brawo.
No, dokładnie, tak. O tym właśnie rozmawiałem też z Damianem Wleklakiem który ma marzenie, żeby to wybrzeże odbudować, bo przecież to drużyna, która zdobywała na przełomie wieków Mistrzostwo Polski i też tłumaczy, że no nie jest łatwo przyciągnąć kibica, ale że na przykład kiedy 11 listopada w Święto Niepodległości na Gwardiopole przyszła cała hala, to Damian mówił, że mu urosło serce, bo pomyślał, wow, jednak czasami da się tych ludzi zachęcić.
Dokładnie, tak. No, na pewno będzie to napędzać zwycięstwa drużyny, na pewno sukcesy będą powodowały, że to zainteresowanie będzie większe, to z automatu uruchomi media, uruchomi wszystko, to jest reakcja łańcuchowa, prawda, i na pewno ludzie chcą przychodzić oglądać w ciekawe spotkania zakończone zwycięstwem drużyny w gospodarzy, prawda, natomiast kluczowe jest to, żeby spowodować, żeby ci ludzie przychodzili, żeby byli zainteresowani, także serdecznie zapraszam nie tylko te ludzi z Trójmiasta, ale może również z całej Polski, dlaczego nie.
Procom Trefl Sopot, była kasa, były gwiazdy. To był najbardziej szalony czas w twoim życiu?
Oj tak, zdecydowanie. To cieszę się, że miałem szansę grać przede wszystkim i że byłem brany w koncepcji budowania takiego zespołu, bo nie oszukujmy się, na polskie realia 10 milionów euro na przykład budżetu 5 zawodników, którzy zarabiali po $1 000 000 za sezon, prawda, i wychodziło z nich 4 w pierwszej piątce, ja byłem 5, także dla mnie to było, nie wiem, w szatni leżał zegarek ze 100 tysięcy złotych mojego kolegi, dla mnie te wszystkie małe rzeczy budowały niewiarygodne w historię, ja tutaj też byłem elementem tej historii, dlatego to jest też piękne, jakieś latanie czarterami, prawda, poznawanie mnóstwo niesamowitych ludzi, granie z najlepszymi drużynami w Europie, najlepsi zawodnicy w klubie, jako moi koledzy, prawda, także to wszystko, reprezentanci Litwy, reprezentanci w Hiszpanii i tak dalej, także to było coś niewiarygodnego i jestem szczęśliwy i wdzięczny osobom, dzięki którym mogłem tutaj, szczególnie Kazimierzowi Wierzbickiemu, wracając do Trefla, ponieważ gdyby nie on, tak naprawdę to byłbym w Bydgoszczy i prawdopodobnie byłbym cukiernikiem i sprzedawał trzynkowskie wyroby, ponieważ może nie wiesz, ale zanim zacząłem grać w koszykówkę,
byłeś w technikum, tak?
Byłem w technikum spożywczym i siedziałem na praktykach na takim krzesełku przy taśmie i ważyłem żelki, prawda, po 100 gram, żeby tam a później koszykówka i jestem tutaj, gdzie jestem, także życie jest piękne, ale z drugiej strony też pełne niewiadomych.
Powiem ci, że ta Bydgoszcz mi się dobrze kojarzy. Teraz, proszę Państwa, będzie z mojej strony prywata, bo w 2004 albo 2005, jak byłem z Zakopanem, to poznałem dziewczynę z Bydgoszczy, a właściwie z Fordonu, bo ponoć to nie do końca Bydgoszcz.
No to nie.
I przez rok, powiem Ci, że z Warszawy do tej Bydgoszczy jeździłem i ja jestem zdecydowanie w ogóle team Bydgoszcz, nie team Toruń. Zawsze jak są te wojny, to się kłócę, że jestem za Bydgoszczą.
Nie, no jak można porównać Bydgoszcz do Torunia, prawda? Święta wojna jest od zawsze, natomiast z Bydgoszczą też już niewiele mam wspólnego, no prawda? Tak. Wyjechałem w 97 roku, także czuję się gdynianinem, a nie bydgoszczaninem, prawda? W Bydgoszczy się urodziłem, w Bydgoszczy zaczynałem mieć tam pierwsze kroki z koszykówką w Astorii Bydgoszcz, natomiast tak naprawdę takie dojrzałe życie, rodzina zawodowo i prywatnie to zdecydowanie Gdynia, także śledź. Dylu śledź.
Powiedz, był taki moment, że ci ludzie, ci obcokrajowcy, którzy grali w ówczesnym Procomie Treflu, no to bardziej niż koszykówką byli zajęci melanżem na Monciaku, czy jednak potrafili to równoważyć? Ciężkie zdjęcie.
Nie, tak, jesteśmy ludźmi przede wszystkim. Musimy też. To też jest takie dziwne trochę, bo ponieważ dla większości osób sportowiec zawodowy to jest wzór, cnót wszystkiego, że nie masz jakichś potrzeb swoich. Ale często zapominamy o tym, że jesteśmy ludźmi przede wszystkim i jako ludzie mamy swoje potrzeby i żeby te potrzeby czasami realizujemy w sposób taki, że ja dłubię w samochodzie, a ktoś idzie na Monciak i kupuje 0,7 Hennessy, prawda? Także było tak oczywiście. Ja też wychodziłem czasami w soboty po meczach po to, żeby zakręcić nóżką przysłowiowo albo nawet żeby budować taką chemię wewnątrz zespołu, prawda? Ponieważ nie da się też funkcjonować w drużynie, gdzie masz 12 gości, 12 samców, którzy się widzą dwa razy dziennie przez tam 360 dni w roku, no to generalnie budowanie relacji międzyludzkich też jest ważne przy przysłowiowej flaszeczce, prawda?
Jasne.
I to wtedy
w każdej pracy
wtedy tak naprawdę poznajesz tą drugą osobę od strony prywatnej, od tej, jak ona jest, prawda? Bo tak naprawdę jak przychodzisz do szatni, mówisz siema, obierasz buty, idziesz na halę, prawda? Czy tam coś innego, zagrasz sobie 3 razy, pokłócicie się 2 razy, bo dostaniesz z łokcia, ale tak naprawdę nie wiesz, czy on ma rodzinę, czy nie, bo w szatni to rozmawia się o dupie Marynie, brzydko mówiąc, a nie o tym, czy kogoś dziecko jest chore, czy kogoś dziecko gdzie idzie na studia, jakie ma plany, prawda? A jednak przy wyjściu, a druga sprawa, że jednak te procentowe trunki powodują, że ludzie się otwierają, rozluźniają się i są pokazują prawdziwe ja, może tak.
Które z tych ówczesnych gwiazdorów Prokomu był taki najbardziej do przodu, jeżeli chodzi o imprezę? Kto to szatnie trzymał od tej strony?
Może w szatni nikt nie trzymał od tej strony, prawda? Bo nikt nie jest głupi, nikt nie będzie się wychylał i nie będzie się chwalił w szatni, że zmelanżuje 3 razy w tygodniu, prawda? Ponieważ to się wiąże z tym, że będą wyciągnięte konsekwencje ze strony klubu, tak? Klub też nie jest taki, że wysyła szpiegów na miasto, żeby sprawdzać kto tam uprawia kung fu, kto nie, prawda? I no myślę, że bardziej ci ludzie zza Wielkie Wody, z Ameryki przyjeżdżają, ponieważ kontrola ich...
Mieli te kocie ruchy.
Kocie ruchy, ten luz mieli, nawet bez flaszeczki mieli te kocie ruchy, prawda? Ale druga sprawa jest taka, że przyjeżdżają do innego kraju, są sami, nie mają jakichś tam obowiązków, mają dużo wolnego czasu między treningami, nie mają nic do roboty, więc rozwijają skrzydła i lecą nad Mąciak.
Ty nawet takie zdanie powiedziałeś, gdybym 10 lat temu wiedział tyle co teraz, to jeszcze więcej bym osiągnął. Jakby się rozwinął te myśl. Zainteresowało mnie to.
No tak, no, na pewno doświadczenie przychodzi z czasem, z wiekiem, prawda? I na pewno nie popełniłbym tylu błędów, które popełniłem wcześniej, natomiast z drugiej strony myślę, że każdy by dużo, dużo poprawił w swoim życiu, jakby mógł się cofnąć 10 lat też chyba, prawda? Zmieniłby coś, to myślę, że każdy z nas jakby tak by przemyślał. Z drugiej strony to chyba nie ma głębszego sensu, żeby się nad tym zastanawiać i gdzieś tam zostawiłem to za sobą chyba to zdanie i bardziej myślę o tym, co można zmienić, co można zrobić, niż to, co było, prawda? To, co było, to już minęło, to już jest przeszłość, prawda? To już jest coś, czego niestety nie będziemy mogli zmienić, natomiast możemy iść dalej do przodu i być szczęśliwymi i się rozwijać w niedalekiej przyszłości.
Bodaj w sezonie 2002-2003 trafiłeś do Pruszkowa jako młody chłopak, żeby tam się otrzaskać. Interesuje mnie, czuć było wtedy tam mafijne klimaty wokół klubu, czy to już było?
Nie, to już była końcówka. Rzeczywiście się tylko z Pruszkowa została chyba taka nazwa, natomiast miałem przyjemność rozmawiania z świętej pamięci Adamem Wójcikiem i z Mariuszem Bacikiem na temat czasów, kiedy właśnie chłopaki tam w cudzysłowie sponsorowali i pomagali drużynie z Pruszkowa i były to historie, które tak naprawdę jak je słyszałem, to mnie śmieszyły, natomiast jakby się zastanowić na to, że to nie jest do końca śmieszne, bo jednak jakby nie mówić, była to grupa przestępstw, a to wiadomo, mnie to nie doświadczyło ich złość, ich coś negatywne, prawda? I dlatego dla mnie to, że strzelali na przykład w mieszkaniu Adama Wójcika, który później wynajmował z karabinu z ściany, no to mówię, ale śmiesznie, fajnie, nie? Ale z drugiej strony, jakby się tak zastanowić na spokojnie, no to nie było nic fajnego, prawda? Jak słyszałem, że opowiadali, że przyszedł jakiś gruba na mecz i kibice zaczęli przeklinać, więc wysłał 3 chłopaków, żeby tam sprzedali 3 gongi, bo on przed synem, jak to jest możliwe, że syn słucha przekleństw, no to też mi mówię, ale śmieszne, nie? No ale to wcale nie jest śmieszne. To wcale nie jest śmieszne, jak na przykład Mariusz Bacik mi opowiada, że do pani Zosi, która miała tam jeden biedny sklepik, wjechał pan i zabierał, nie wiem, 15 flaszek i mówił na zeszyt i ona nie mogła nic zrobić, no to też nie jest takie zabawne, ale z drugiej strony były dużo ciekawsze historie, których niestety nie mogę powiedzieć. Nasze po mistrzostwie.
Powiedz, wspomnieliśmy o świętej pamięci Adama Wójcika, swoją drogą nieodżałowana postać, bo to jest tak, że ja z nim rozmawiałem może raz czy dwa w życiu, ale pamiętam, że jak zmarł, to nie było osoby, która o nim dobrze nie mówiła. To jest chyba też trochę miara tego, jakim byłeś człowiekiem. Ja wiem, że o zmarłych generalnie nie mówi się źle, ale mi aż było żal po jego śmierci, że nie zdążyłem z nim tak sobie usiąść jak z tobą i zrobić większego wywiadu, bo to musiał być fantastyczny chłop.
Tak, na pewno. To była wyjątkowa osoba i miałem przyjemność z nim spędzać dużo czasu, ponieważ tak sobie przypadliśmy do gustu, jeżeli można to powiedzieć, że nawet na zgrupowaniach reprezentacji Polski byliśmy w jednym pokoju, także poznałem go jeszcze bardziej i jeszcze głębiej. Naprawdę podziwiałem go na początku jako sportowca, jako koszykarza wybitnego, wyjątkowego, który naprawdę w poziomie sportowym był gdzieś tam w miejscu, o którym my mogliśmy marzyć, ale poznałem tą drugą stronę Adama Wójcika, męża, ojca, który naprawdę był wyjątkową osobą i tym bardziej przykro, że już go nie ma z nami. Natomiast myślę, że to, co zostawił po sobie, jest piękne i rzeczywiście Jestem dumny z tego, że miałem okazję spędzić z nim tyle czasu. Mhm.
Czy zawodowy sportowiec w takim momencie czuje złość, taką bezradność, takie coś cholera, przecież to był jeszcze młody facet, zdecydowanie za wcześnie go zabrało, to jest taki też stres, że może to kiedyś spotkać mnie. Jakie są wtedy myśli w głowie po czymś takim?
Wszyscy umrzemy tak naprawdę i to jest jedyna rzecz, której możemy być pewni, że każdy z nas odejdzie, czy będzie to prędzej, czy później. Natomiast rzeczywiście, jeżeli to dotyka kogoś z naszego świata, który teoretycznie ma całe życie przed sobą, bo ponieważ Adam chyba 4 lata czy 5 lat wcześniej skończył zawodową karierę, zaczynał nowy etap swojego życia, prawda, że w Jaś i Szymon zaczynali swoje zawodowe przygody z koszykówką i to jest bardzo, bardzo przykre. Bardziej myślę w kontekście jego rodziny niż naszych relacji. Natomiast na pewno gdzieś tam przychodzi takie rozmyślanie, co by było, co będzie, kiedy mnie zabraknie, prawda? Ale jeżeli byśmy tak cały czas nad tym rozumowali, to byśmy się chyba zajechali psychicznie. Myślę, że trzeba się cieszyć życiem i czy to będzie jutro, czy to będzie za 10-20 lat, nie mamy na to wpływu i nic nie zrobimy naprawdę, żeby to wydłużyć. Także żyjmy, cieszmy się z tego, że jesteśmy.
Mhm. Cieszę się, że tak trochę też odchodzimy od koszykówki, o życiu rozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o koszykówkę, dla mnie, ja nie jestem wielkim fanem, nigdy tego nawet publicznie nie ukrywałem, natomiast dużo lepiej jakby kojarzę koszykówkę lat 90. i przełomu wieków niż ten teraz, no bo człowiek był nastolatkiem, oglądał NBA, takie nazwiska jak Tomczyk, Pluta, Zieliński, Bacik właśnie mi są dosyć dobrze znane. Jak oni traktowali młodego chłopaka zdolnego, który wchodził do drużyny, do reprezentacji? To były takie harpagony i z nimi było ciężko, nie wiem, dupa bolała od chrztu, czy też jednak spokojniej to wyglądało?
Ja nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, że fali w cudzysłowie w szatni. Tak. Ja generalnie jestem osobą, którą większość osób lubi i chyba może to było na plus dla mnie, ponieważ ci starsi gracze nigdy nie mieli do mnie jakichś pretensji, dziwnych zadań, jakichś wymagań, jakichś chorych rzeczy, które czasami się słyszy, że nie wiem, na gołej dupie się biega po szatni i dostaje się klapsy czy coś takiego, prawda? Czasami musiałem oddać swoje mydło, ale akurat czy żel pod prysznic, natomiast nigdy nie doświadczyłem przykrych jakichś rzeczy. Oczywiście starałem się wyciągnąć, też miałem może szczęście, że na mojej drodze zawsze byli ludzie, którzy mieli jakieś IQ, prawda, pod kopułką mieli poukładane. Nie trafiłem na jakichś tam harpaganów, gości, którzy nie mają nic pod banią, tylko jestem sportowcem, mam siano, ale tak naprawdę jestem prawda, no bo tacy też są.
No tak,
ale właśnie miałem szczęście, żeby właśnie był Andrzej Pluta, bardzo mądry, był Mariusz Bacik, Adam Wójcik właśnie, byli Dariusz Maskoliunas, Dariusz Masturis, było mnóstwo graczy, którzy dawali od siebie sposobem swoim bycia pozytywne takie emocje i wyciągałem z nich te najlepsze rzeczy, myślę.
Pamiętasz jakieś takie anegdoty z czasów właśnie współpracy z tymi ludźmi? Tak jak mówiłeś o Adamie Wójciku, który opowiadał o tym gościu, co strzelał z karabinu, to z innymi jakieś takie historie, które do dziś sobie lubisz przy piwku ze znajomymi, czy tam przy kawce powspominać?
Oj, tych historii jest bardzo dużo, natomiast czy one się nadają do tego, żeby nasi słuchacze czy ludzie to...
Nie wszystkie.
Natomiast jestem 20 lat zawodowcem, także przez 20 lat na pewno się zbierało mnóstwo rzeczy, ale też mnóstwo rzeczy byłem kreatorem ja, także to też jest fajne. Także mam nadzieję, że jak ja skończę grać, to może ktoś będzie opowiadał, a pamiętam jak Dylu kiedyś coś, to było miłe. Nie? Były to dobre, pozytywne rzeczy, natomiast anegdot jest dużo, ale to co w szatni, to chyba w szatni zostaje i tak powinno być.
A chodzi ci po głowie książka? Pytam dlatego, bo wielu teraz sportowców, nie wiem, z różnych dyscyplin, tak? W piłce ręcznej Grzesiek Tkaczyk i Karol Bielecki, w siatkówce Paweł Zagumny, Krzysiek Ignaczak chyba też myśli nad swoją książką. Taka trochę jest moda na sportowe autobiografie.
Nie miałem takiego pomysłu, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, żeby może spisać gdzieś tam te wszystkie moje przeżycia, natomiast ja chcę jeszcze grać, jeszcze dużo przede mną, chcę jeszcze osiągnąć trochę sukcesu. Dziękuję Pani bardzo. Chcę trochę osiągnąć jeszcze, także nie zastanawiałem się nad tym, ale to jest coś ciekawego, ponieważ wiele osób jest ciekawych, jak wygląda życie zawodowego sportowca, zawodowego koszykarza, ponieważ no tak naprawdę nie wiedzą zbyt dużo, bo przychodzą tylko na mecze, dopingują, lubią, nie lubią i to wszystko nie wiedzą, jakimi jesteśmy osobami, czy jesteśmy w porządku, czy nie jesteśmy w porządku, jaki mamy pogląd na świat, co lubimy, czego nie lubimy i także czemu nie, ale na tą chwilę na pewno nie. Mhm.
Mówisz, że chcesz jeszcze grać. Przypomnę Państwu, że rozmawiam z zawodnikiem z rocznika 80. To znaczy, że zamierzasz grać mając jeszcze czwóreczkę z przodu, czy bez przesady?
Zawsze na to pytanie odpowiadam w jeden sposób, że nie jestem w stanie określić tego, jak długo będę grał. Będę grał tak długo, jak moja głowa będzie mówiła, że chcę, że sprawia mi to przyjemność i że mogę, bo to jest najważniejsze, ponieważ dopóki ja sam jestem w stanie sobie powiedzieć, że utarłem nosa jakimś tam małolatom, 25-latkim, którzy przyjeżdżają z zagranicy i tak sobie na mnie patrzą i pewnie sobie myślą, ale co za stary dziadek, a stary dziadek zawija ich w dywan i bierze na ramię i wyrzuca gdzieś tam przez płot, to jest to, o co chodzi w sporcie, prawda, żeby utrzeć nosa temu, co jest naprzeciwko mnie, prawda, i tak to mam do dzisiaj i myślę, że dopóki ta iskierka gdzieś tam we mnie jest i dopóki ciało mi będzie pozwalać, bo nie oszukujmy się, ciało jest najważniejsze na pewno, ale ciałem zarządza umysł, prawda? Także dopóki umysł działa w sposób taki, jaki działa na dzień dzisiejszy, to nawet może być piątka z przodu.
A ty musisz pracować dwa razy więcej niż młodsi ludzie, żeby się utrzymywać w formie? Pytam o to dlatego, bo jako fan piłki ręcznej śledzę karierę Gudjona Walura Sigurdssona. To jest jeden z najlepszych skrzydłowych w historii. Jest rocznika 79 i nadal gra w drużynie wicemistrza Niemiec, a Niemcy mają najlepszą ligę na świecie. Czyli facet ma 39 lat i często śledząc jego Instastory na przykład, widzę, jak on katorżniczą pracę naprawdę wykonuje, żeby być w takiej formie fizycznej i gdzieś tam w wywiadach podkreśla, że więcej spania, więcej regeneracji, więcej masażu, więcej treningu, że często jest teraz, będąc starszym gościem, tym, który wchodzi jako pierwszy na trening i jako ostatni wychodzi. U ciebie to jest podobnie?
Chciałbym, żeby tak było na pewno. Nie, jestem chyba troszeczkę innym przykładem. Ja z kolei jestem... Ja muszę mieć zawsze kogoś nad sobą. Nie jestem... Nie ma czegoś takiego, że sam się zmotywuję do tego, żeby coś tam ekstra potrenować. I może dlatego też te moje osiągnięcia może nie do końca mnie satysfakcjonują, ale też jestem w pełni świadomy swoich ograniczeń, prawda? I na pewno ktoś sobie powie, o, to jest skandal, jak to jest możliwe, że on tego nie robi, nie? Ale albo to się ma, albo się tego nie ma, nie? To nie jest coś, czego można się wyuczyć, czego można się nauczyć, prawda? To są pewne rzeczy mamy wrodzone i które przychodzą już od razu nam są gdzieś zapisane i to jest prawda i to nawet widzę po moim synie, który ma 4 lata na przykład, a widzę już po nim, że żadna dyscyplina sportu nie będzie dla niego problemem, ponieważ i motorycznie, i sprawnościowo, i wszystko przychodzi mu swobodnie, nie ma czegoś takiego, że wiesz, czasami widzisz to po prostu i kwestią jest tego, czy to ma wrodzone, czy nie, jeżeli nie ma, czy ma kogoś za sobą, kto mu to podpowie, prawda, i to też jest kolejny etap tego, jak można komuś pomóc, nie? Ja na przykład takiej osoby nie miałem nigdy za sobą, która by mi podpowiedziała, zrób to, wyhamuj, nie rób tego, to warto zrobić to i być może dzięki temu osiągnąłbym coś więcej. Nie mówię, że nie jestem spełniony, ponieważ sportowo jestem spełniony, prywatnie jestem spełniony, jestem szczęśliwym człowiekiem i na pewno to wszystko, co tutaj zrobiłem w kraju, wiele osób chciałoby to osiągnąć, natomiast gdzieś tam te ambicje były może troszeczkę większe, ale też wiedza, moja świadomość, ja też mówię, nie jestem alfą i omegą, jestem świadomy swoich niedoskonałości, prawda, i też brakowało mi tego, że żeby mieć kogoś za sobą, wyjechałem z Bydgoszczy w wieku 17 lat, wychowywała mnie babcia, prawda, nie było mamy, taty, który by powiedzieli, słuchaj Filip, może byś zrobił tak, natomiast oczywiście nie narzekam absolutnie, bo jak już powiedziałem, jestem w 100% spełniony, natomiast cieszę się, że będę mógł pomóc mojemu synowi, mam nadzieję, że będzie mi dane, że będzie jeszcze większym sportowcem niż ja. Mm-hmm.
Czyli nie jest tak, że rano wstajesz i czasami masz w głowie myśl typu, że można było zrobić trochę więcej za granicą, zagrać w lidze ACB, zagrać, nie wiem, w Rosji, czy zagrać w jakimś jeszcze innym kraju?
Miałem takie rozmyślania, ale nie ma czegoś takiego, że wstaję codziennie rano, powiem, Jezu, jestem w Gdyni, dlaczego nie jestem w Hiszpanii? Absolutnie. Natomiast oglądam innych zawodników i porównuję często siebie do nich, prawda? I nie wiem, czy to jest mądre, czy nie jest mądre, natomiast gdzieś tam jestem zawodowym sportowcem, mnie rywalizacja jest gdzieś tam wrodzona, prawda, w genach. Ja na przykład też na gokartach nienawidzę przegrywać, jak gdzieś tam na wyścigach samochodowych też nie lubię. Gdzieś tam z kimś coś, to cały czas gdzieś tam...
W gazie,
cały czas ogień, prawda? I były takie momenty, natomiast jak już powiedziałem, nie byłem na tyle mądry, żeby to samemu ogarnąć i nie było na tyle mądrej osoby, która by mi to odpowiedziała.
Tak patrząc na twoje CV i na kluby, w których grałeś rok po roku, jedna rzecz mnie zastanowiła. Jak tyś wytrzymał 3 lata w Zgorzelcu? W tym sensie, że nie jest to Nowy Jork, nie jest to Trójmiasto, ani nawet nie jest to Bydgoszcz.
Tak, nie jest to żadne z tych trzech miejsc, natomiast spędziłem tam piękne, wspaniałe 3 lata. Naprawdę czułem się tam i to nie jest nic tutaj w słodzenie ludziom, którzy tam mieszkają, których poznałem, ani sponsorom, którzy wykładali pieniądze na koszykówkę w Zgorzelcu. Ja tam po prostu się czułem bardzo, bardzo dobrze i mimo tego, że to była mieścina, gdzie mieszkało, nie wiem, 30 tysięcy ludzi, przygraniczna, jechałem 8 godzin z Gdyni samochodem tam, każdy wyjazd na mecz to było minimum 5 godzin, generalnie wydawać by się mogło, że to jest kompletny dramat. Dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojej żony, dla mojego syna to były wspaniałe, wspaniałe 3 lata, naprawdę i jestem szczęśliwy, że mogłem tam grać.
Co jakby na to wpływało? Tam byli tacy serdeczni ludzie, to miasto jest takie ładne, jakbyś tak bardziej to przewidział. Ładne to chyba nie jest.
Ładne nie, no ładne może nie jest, natomiast rzeczywiście ludzie byli bardzo serdeczni, poznałem mnóstwo znakomitych osób, miałem szansę na to, że trafiłem do miejsca, które grało od razu o Mistrzostwo Polski, czyli to też moje przyjście spowodowało to, że zdobyliśmy pierwsze Mistrzostwo Polski w historii, czyli automatycznie mój status wyskoczył gdzieś tam do góry, szedłem ulicami, ludzie się do mnie uśmiechali, machali, to jest naprawdę miłe, to są drobne rzeczy, ale które powodują, że czujesz się dobrze, prawda? I mieliśmy fajne mieszkanko, mieszkać na fajnym miejscu, także wszystko było naprawdę na duży, duży plus.
Kiedyś powiedziałeś takie zdania. W szatni mówię to, co myślę. Nie robię tego, żeby zdyskredytować trenera, ale po to, żeby pomóc drużynie. Jakiś taki najbardziej jaskrawy przykład tego mówienia to, co myślę, który
to jest to, że nie jestem w Sopocie teraz.
Okej. Dobrze, rozumiem.
to jest... No taka jest prawda. Mówię to, co myślę i niektórych to boli, ale no ja taki jestem, no niestety czy to jest zła cecha? Myślę, że po części tak, ponieważ ludzie nie chcą usłyszeć tego, co powinni usłyszeć, wolą gdzieś tam, nie wiem, być oszukiwani chyba, nie wiem, no chyba na to wszystko wskazuje, ponieważ zauważyłem, że jak jest się szczerym i nawet jak to się robi naprawdę z takim pozytywną szczerością, żeby pomóc, to nigdy nie pomaga.
Mi się wydaje, że po prostu jest tak, że ludzie nie mają do siebie dystansu. Rzadko kiedy spotykam takich ludzi, że powiesz mu coś szczerze, że robi coś źle, nawet jako szef wytykasz i ktoś do tego podejdzie na zasadzie: wow, dzięki, fajnie, że mi powiedziałeś, popracuję nad tym, że mogę zmienić. Raczej 95% ludzi ma taką mentalność, po cholerę on się mnie czepia, czego on ode mnie chce.
Tak, ale to jest chyba cecha charakteru, która jest gdzieś nabyta, prawda, w wewnętrzu. To jest to, co jak mówiliśmy, albo urodzisz się z tym, albo nie, albo jesteś w stanie to zaakceptować i bierzesz to i starasz się to przełożyć na to, żeby poprawić swój status, czy to, co powinieneś robić, albo rzeczywiście bierzesz to, odbierasz to jako atak, jako próbę zdyskredytowania siebie jako osoby i odkręcasz to przeciwko osobie, która starała się pomóc tak naprawdę i chyba jestem najlepszym tego przykładem.
No ta szczerość też bywa bardzo fajna często. Vital Heinen, który jest trochę dziwakiem, który doprowadził Polaków do Mistrzostwa Świata w siatkówce, miał swoje gorsze, lepsze momenty, ale wszyscy zawodnicy podkreślali, że uwielbiają z nim pracować mimo wszystko, bo on zawsze mówił prosto w twarz. Nawet jak mu coś nie pasowało, to nie kdół, nie kombinował, nie robił jakichś tam podchodów, tylko po prostu od razu strzelał, że to robisz źle, musimy to zmienić, tego nie akceptuję i koniec. I pamiętam, że robiłem nie tak dawno wywiad z Arturem Szalpukiem, z jednym z naszych mistrzów świata i powiedział, że on tym zdobył tak naprawdę ich serca.
No tak, no to się ceni, no na pewno ja też wolałbym mieć trenera, który tak naprawdę powie mi prosto w twarz, co robię źle, co nie powinienem robić, albo co mu się nie podoba, niż tak naprawdę później otrzymywać informacje od osób trzecich, że takie rzeczy się wypływają, że takie rzeczy się dzieją, prawda? Wracając do Sopotu, mi też zawsze przyklejono metkę gościa, który trzyma spójnie całą szatnię, prawda? Że w tej szatni, że szatnia jest kluczowa, prawda? Że rozmowy między nami w szatni są najważniejsze w kontekście przełożenia tego, jak wygląda drużyna na meczach, na treningach, prawda? Jak już powiedziałem wcześniej, w szatni nie rozmawiamy na poważne tematy. W szatni żartujemy, śmiejemy się, gadamy o dupie Marynia, gadamy o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z zawodowym naszym życiem, a mimo to dostałem rykoszetem i to był jeden z argumentów, przez które musiałem opuścić Sopot.
Bardzo ciekawy mnie Andrzej Urlep jako trener, jako taki trochę chyba cholerykowariat. Jak się z tym gościem współpracowało i czy były takie sytuacje, że wam robił, może też tobie konkretnie, suszarkę w stylu Alexa Fergusona, czyli tak krzyczał, że po prostu czułeś, jakby ci strumień powietrza leciał w twarz?
Ja miałem przyjemność pracy z Andrzejem Urlepem tylko i wyłącznie w reprezentacji Polski i na pewno praca w reprezentacji Polski jest zupełnie zgoła inna niż w klubie, prawda? Presja jest zupełnie inna, przełożeni na drużynę, a miałem jeszcze takie szczęście, że Andrew Lep mnie chyba lubił, prawda? Moje występy w reprezentacji, mój czas spędzony w reprezentacji najlepiej spójnam z Andrejem Urlepem i bez dwóch zdań były to do fajne chwile. Zobaczyłem złość Andreja nie raz, ale wylewającym się na innych graczy i były śmieszne historie, na przykład jak byliśmy w Los Angeles na turnieju i ludzie, normalnie kibice, robili mu zdjęcia albo kręcili jak przeklina, bo na przykład biegał i w Stanach Zjednoczonych koło linii fuck me, wyrywał włosy, prawda? Tylko zapomniał się, że to nie jest Europa i fuck me w Stanach bezpośrednio znaczy dla nich zupełnie co innego niż w Europie. W Europie jak się usłyszy fuck me, no to mówisz, a tam ten coś, nie? Ale jednak w Stanach jest to zupełnie nic innego. Albo jak wybiegał z łapami na przykład na środek boiska, żeby dusić Szubiego za jakiś tam rzut, nie? Także to fajne, śmieszne rzeczy, prawda? Także no, też były piękne chwile, no jak na przykład byliśmy w reprezentacji Polski z orzełkiem na piersi, czyli naprawdę coś poważnego i w tych Stanach Zjednoczonych na przykład patrzyłem na tą tablicę, przeciwko komu gramy i na przykład ekipa przeciwna to nie było Spain, Turki czy coś, tylko who's your daddy?
To dobre.
Dobre, nie? Poland versus, mówię, Spain, Turki, na przykład Greece, nie?
No to brzmi poważnie.
No, czwarty, who's your daddy, nie? No. I wiesz, to trener drużyny przeciwnej takim dresie z greszowym, z cyną. Śmiesznie.
Powiedz mi taką rzecz jeszcze, bo a propos tych zajęć pozasportowych, już kończąc powoli naszą rozmowę, mówiłeś o tym, że mogłeś być cukiernikiem, ale na szczęście, chyba na szczęście nie wyszło. Czytałem, że chciałeś zrobić certyfikat nurka i to ci jarało. I
Zrobiłem, pewnie, że zrobiłem. Mogę nurkować sam, wiadomo, że tego się raczej nie robi dla bezpieczeństwa, natomiast zrobiłem certyfikat nurka, dużo nurkowałem i sprawiało mi to przyjemność, natomiast teraz już nie ma tak za bardzo czasu, ale certyfikat nurka mam do dzisiaj.
Mhm. Powiedz mi jeszcze, bo parę razy wymigiwałeś się od wywiadu z dziennikarzami, przeczytałem w jednym z tekstów o tobie, że kiedyś powiedziałeś, że nie możesz udzielić wywiadu, bo jedziesz do babci złożyć życzenia, co ponoć nie było prawdą. Jakie jeszcze miałeś metody w trakcie kariery, żeby odmówić wywiadu? To mnie interesuje.
Ale nie pamiętam. To z reguły to były spontaniczne odpowiedzi, które często były trafne i śmieszne i dlatego zostały zapamiętane przez osoby, do których trafiały. Natomiast nie jestem w stanie teraz powiedzieć czegoś, co. No to gdzieś spontanicznie wychodzi gdzieś tam po prostu bez zastanawiania, także... Ale to dobre, nie wiedziałem, nie pamiętam.
Zapomniałem
o tym, ale dobre.
A powiedz, czy po tylu latach udzielania wywiadów, no bo pewnie już ze 20 lat tych wywiadów miałeś już setki, jest jakieś takie pytania, albo są takie pytania, że jak je słyszysz, to dostajesz wysypki i w środku ci się kiszki skręcają?
No nie, chyba nie. Bardziej może bym, jak byłem zawieszony, może jak to pytanie by mnie zabolało i by mnie zdenerwowało, natomiast z drugiej strony jest to przeszłość dosyć odległa, także, ale nie, raczej dziennikarze chyba unikają takich niewygodnych pytań, żeby nie zniechęcić, prawda,
drugiej strony. Żeby nie wstał i nie wyszedł.
Żeby nie wstał, nie wyszedł, a wiesz co, weź, wstać sobie w zadek ten mikrofon, nie? Także generalnie, nie, raczej nie.
Aha, bo pytam, bo na przykład często piłkarze, wiesz, nie lubią tych pytań.
O kasyno pewnie.
Co, albo nie, ale też jest takich, wiesz, co czułeś, jak oddałeś ten strzał? I teraz, albo Andrzej Wrona mi mówił, co czułeś, jak próbowałeś zablokować? I co ty mądrego teraz na coś takiego odpowiedzieć, nie?
Albo tak, albo czy lubisz wygrywać, albo co, jak się czujesz, jak przegrasz, nie? Na przykład coś takiego, ale nie, no ale już chyba takie pytanie zadajecie, prawda? Już teraz dziennikarstwo też idzie troszeczkę w innym kierunku i też bardziej zawodowym i fajnie się przygotowali do tego materiału. Cieszę się bardzo i miło mi, że mogliśmy porozmawiać.
Mi również bardzo miło. Filip Dylewicz, wielokrotny reprezentant Polski i zawodnik Arki Gdynia, był moim gościem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Kamil Gapiński, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.